Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Erikssa Jaja Dolina jest popularno-naukową historią pierwszych trwałych kontaktów handlowych między młodymi Stanami Zjednoczonymi a cesarskimi Chinami od siłku XVIII wieku do połowy XIX stulecia. Autor, znany z prac o historii morskiej, prowadzi czytelnika przez świat żaglowców, dalekich wypraw i ryzykownych interesów. W centrum opowieści znajdują się towary, które łączyły oba brzegi Pacyfiku i oceanów pośrednich, przede wszystkim herbata, srebro, żeńszeń, futra oraz opium. Dolin nie traktuje ich wyłącznie jako przedmiotów wymiany. Pokazuje, jak handel wpływał na amerykańską gospodarkę, gust konsumentów, portowe elity oraz wyobrażenia o Chinach. Równocześnie wyjaśnia zasady narzucone cudzoziemcom w Kantonie, dzisiejszym Guangzhou, jedynym chińskim porcie dostępnym wtedy dla zachodnich kupców. Celem książki jest ukazanie, że relacje amerykańsko-chińskie od początku były splecione z nierównowagą handlową, pośrednictwem i przemocą gospodarczą. To historia morska, ekonomiczna i kulturowa, napisana z myślą o szerokim gronie odbiorców. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Kanton jako kontrolowana brama do rynku chińskiego. Jednym z najważniejszych tematów książki jest system handlu kantońskiego. W okresie opisywanym przez Dolina zagraniczni kupcy nie mogli swobodnie podróżować po Chinach ani wybierać portów, w których prowadzili interesy. Handel z Zachodem skupiał się w Kantonie, czyli dzisiejszym Guangzhou, i odbywał się według zasad ustanowionych przez państwo Qing. Amerykanie, podobnie jak Brytyjczycy i inni Europejczycy, musieli funkcjonować w ograniczonej przestrzeni. Korzystać z pośrednictwa licencjonowanych chińskich kupców Hong oraz podporządkowywać się lokalnym regulacjom. To tło jest istotne, ponieważ podważa prosty obraz Chin jako biernego uczestnika globalnego handlu. Cesarstwo przez długi czas miało możliwość wyznaczania warunków dostępu do własnego rynku. Chińscy partnerzy nie byli jedynie dostawcami pożądanych towarów, lecz kontrolowali kredyt, negocjacje i logistykę wymiany. Dolin pokazuje więc spotkanie dwóch społeczeństw o bardzo różnych instytucjach handlowych i odmiennych oczekiwaniach wobec cudzoziemców. Ograniczenia Kantonu miały też praktyczne skutki dla Amerykanów. Długie rejsy wymagały kapitału, znajomości sezonów, miejscowych zwyczajów i zaufanych pośredników. Sukces nie zależał wyłącznie od odwagi kapitana, lecz od zdolności do działania w systemie, którego reguły powstawały w Chinach. Dzięki temu książka przedstawia handel jako formę negocjacji władzy, a nie jako automatyczny przepływ statków i towarów. Po drugie, herbata i nierównowaga, która wymuszała poszukiwanie zapłaty, herbata jest w tej książce czymś więcej niż popularnym napojem. Jej wielkie powodzenie w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach Zachodu wyjaśnia, dlaczego dostęp do chińskiego rynku stał się tak ważny dla kupców. Do tego dochodziły jedwabie, porcelana, wyroby lakowe i inne produkty cenione przez amerykańskich odbiorców. Problem polegał na tym, że chiński popyt na wiele zachodnich wyrobów był znacznie mniejszy. Powstawała trwała nierównowaga. Amerykanie chcieli kupować w Chinach więcej, niż mogli tam sprzedać. Dolin śledzi sposoby radzenia sobie z tą różnicą. Ważnym środkiem płatniczym było srebro, ale kupcy szukali także towarów atrakcyjnych dla chińskich nabywców. Należał do nich północnoamerykański żeńszeń, pozyskiwany m.in. na północnym wschodzie kontynentu. Istotne były również futra i ładunki zdobywane po drodze w rozległych sieciach Pacyfiku oraz Oceanu Indyjskiego. Amerykański statek płynący do Kantonu często był więc elementem wieloetapowej operacji handlowej, a nie prostego rejsu z jednego kraju do drugiego. Ta analiza pozwala zrozumieć mechanizm globalizacji epoki żagla. Popyt konsumentów w Bostonie, Nowym Jorku czy Salem wpływał na eksploatację zasobów i szlaki wymiany daleko poza Atlantykiem. Książka przekonująco pokazuje, że pozornie domowy rytuał picia herbaty był powiązany z finansami, handlem morskim i polityką międzynarodową. Po trzecie, od srebra do opium, moralna i polityczna cena handlu, najtrudniejszy problem etyczny przedstawiany przez Dolina dotyczy opium. Nierównowaga w handlu z Chinami skłaniała zachodnich przedsiębiorców do szukania produktu, który można byłoby sprzedać na wielką skalę. Opium, sprowadzane przede wszystkim z obszarów pozostających pod silnym wpływem brytyjskim w Azji, zaczęło pełnić taką rolę. Chociaż amerykańska skala zaangażowania i pozycja polityczna różniły się od brytyjskich, amerykańscy kupcy również uczestniczyli w tym dochodowym obiegu. Książka nie pozwala sprowadzić tej kwestii do historii przedsiębiorczości. Handel opium był sprzeczny z chińskimi zakazami i przyczyniał się do uzależnień, napięć społecznych oraz narastającego konfliktu między państwem Qing a mocarstwami zachodnimi. W szerszym obrazie prowadzi to do wojen opiumowych, które przełamały dotychczasowy model ograniczonego handlu i narzuciły Chinom nowe, nierówne warunki kontaktów z zagranicą. Znaczenie tego wątku polega na pokazaniu związku między prywatnym zyskiem a przymusem politycznym. Kupiec mógł postrzegać opium jako odpowiedź na problem bilansu handlowego, lecz dla Chin nie był to neutralny towar. Dolin umieszcza amerykańskie działania obok brytyjskiej dominacji, nie zaciera jednak różnic między nimi. Dzięki temu czytelnik widzi, że początki relacji amerykańsko-chińskich obejmowały zarówno wymianę kulturową, jak i współudział w systemie, którego skutki były destrukcyjne. Po czwarte, kupcy Hong i Haokua, chińscy partnerzy z własną siłą finansową, ważnym walorem książki jest odejście od narracji, drutu której wyłącznie amerykańscy kapitanowie i przedsiębiorcy są sprawcami wydarzeń. Dolin zwraca uwagę na chińskich kupców Hong, licencjonowanych pośredników działających w Kantonie. To oni byli kluczowi dla realizacji transakcji z cudzoziemcami. Udzielali kredytu, oceniali wiarygodność partnerów i poruszali się pomiędzy interesem prywatnym a wymaganiami władz Qing. Bez ich udziału zachodni handlarze nie mieli prostego dostępu do rynku. Szczególne miejsce zajmuje Haokua, jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych kupców kantońskich swojej epoki. Jego kontakty z amerykańskimi firmami przypominają, że kapitał nie płynął tylko z zachodu do Azji. Chińscy przedsiębiorcy mogli gromadzić wielkie fortuny, inwestować za granicą i oddziaływać na gospodarkę rozwijających się Stanów Zjednoczonych. Taki przykład komplikuje popularne wyobrażenie o całkowitej zachodniej przewadze w pierwszej fazie tych relacji. Dolin pokazuje zarazem ograniczenia tej sprawczości. Kupcy Hong działali w systemie podlegającym państwowej kontroli, a późniejsza presja militarna i dyplomatyczna Zachodu radykalnie zmieniła otoczenie, w którym funkcjonowali. Wątek Haokua i jego środowiska ma zatem znaczenie nie tylko biograficzne. Uczy, że historia globalnego handlu wymaga patrzenia na chińskich uczestników jako na aktywnych negocjatorów, finansistów i twórców sieci biznesowych. Na koniec, towary luksusowe, imitacje i narodziny amerykańskiego spojrzenia na Chiny. Dolin analizuje również kulturowe skutki handlu. Chińskie towary trafiające do Stanów Zjednoczonych, w tym porcelana, jedwab, herbata i dekoracyjne wyroby, budowały obraz Chin jako źródła luksusu, egzotyki i rzemieślniczej precyzji. Dla zamożniejszych amerykańskich rodzin przedmioty te były zarazem użyteczne i symboliczne. Świadczyły o dostępie do odległego świata oraz o pozycji społecznej właścicieli. Jednocześnie książka pokazuje, że wymiana nie polegała na prostym przenoszeniu chińskiej kultury do Ameryki. Produkcja na eksport odpowiadała na zagraniczne zamówienia, w tym na zapotrzebowanie na przedmioty dopasowane do zachodnich gustów. Wśród takich zjawisk mieściły się kopie europejskich obrazów czy wyroby projektowane specjalnie dla obcych rynków. To ważne rozróżnienie, ponieważ podważa przekonanie, że importowany przedmiot jest zawsze czystym, niezmienionym reprezentantem kultury pochodzenia. Amerykańskie postrzeganie Chin kształtowało się więc poprzez magazyny kupieckie, salony, reklamy i morskie opowieści, a nie przez bezpośrednią znajomość kraju. Egzotyka mogła przyciągać, ale łatwo prowadziła do uproszczeń. Dolin zestawia materialne korzyści handlu z tym, jak handel tworzył stereotypy i selektywne wyobrażenia. Ten aspekt pozostaje użyteczny także dziś, gdy produkty, konsumpcja i przekazy medialne nadal silnie wpływają na wzajemne postrzeganie społeczeństw. Podsumowując, książka będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią Stanów Zjednoczonych, Chin, morza i światowej gospodarki przed erą parowców. Skorzystają z niej także czytelnicy, którzy chcą lepiej zrozumieć historyczne źródła współczesnej zależności i rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Bez traktowania dzisiejszych napięć jako zjawiska całkowicie nowego, Dolin daje im przede wszystkim narzędzie do myślenia o handlu jako o sieci relacji, do której ceny i towary są nierozerwalne od prawa, przemocy, kredytu, konsumpcji oraz wyobrażeń kulturowych. Praktyczna korzyść z lektury polega na dostrzeżeniu mechanizmu nierównowagi handlowej. Gdy jedna strona pragnie towarów drugiej, ale nie ma równie pożądanej oferty w zamian, problem nie znika sam.
Może prowadzić do poszukiwania pośredników, nowych rynków, środków płatniczych lub, w najgorszym wariancie, towarów i działań o wysokim koszcie społecznym.
Historia opium pokazuje to szczególnie wyraźnie. Na tle wielu opracowań o relacjach Zachodu z Chinami wyróżnia ją perspektywa amerykańska, ale nie jest to opowieść ograniczona do polityki Waszyngtonu.
Otor łączy porty Nowej Anglii, Kanton, Pacyfik i Ocean Indyjski w jedną historię przepływów.
Równocześnie uwzględnia chińskich kupców i instytucje, zamiast przedstawiać Chiny jako bierne tło ekspansji Zachodu.
Bogactwo detalu może wymagać skupienia, lecz właśnie ono nadaje książce trwałą wartość poznawczą.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Eric J. Dolin, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.